Witamy po przerwie. Podcast Przed Scenie. Mówimy dalej o wschodzie kultury, innym wymiarze, festiwalu, który na przełomie sierpnia i września odbył się w Białymstoku i podczas którego mieliśmy okazję oglądać wspólnie dwa spektakle teatralne. O pierwszym, Kukrzysku, właśnie porozmawialiśmy, a teraz spektakl drugi,
spektakl,
o którym już mówiliśmy na samym początku, ale przypominamy, że...
To jest spektakl Cemach w wykonaniu Maleńki Theater i Teatru Habima w reżyserii Michaela Teplickiego.
Spektakl trafił na festiwal dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku i to nie bez przyczyny, ponieważ Cemach to nazwisko bohatera, twórcy teatralnego, który był synem żydowskiego rzemieślnika mieszkającego w Białymstoku na połowie XX wieku. Nie pamiętam, krawca? Kuśnierza?
Na początku XX wieku.
A powiedziałam co?
Powiedziałaś w połowie.
Ha, oczywiście, że na początku.
Nie pamiętam, czy było powiedziane. Znaczy, tutaj...
Była podana nazwa zawodu. On mówił, ten bohater, że mój ojciec, który był snycerzem? Nie.
Albo, ale to teraz to sobie przypomnieć właśnie ten. So, to powiedzmy może tak jakby o prawie. O tym, jak te. Czy chyba, że chcesz o czymś innym.
Nie,
powiedzieć.
Myślę, że najpierw powiedzmy sobie, jakby, o czym to jest.
A,
jak
dobrze,
to jest
czyli
pokazane.
Krótko, tak jakby.
Tak.
To przede wszystkim jest to biograficzny scenariusz?
Nawet właśnie w połowie biograficzny, bo mówi o biografii Cemacha.
Tak.
Jak on miał na imię? To imię padało i niestety go nie pamiętam.
Nachum
Cemach. I mówi też jednocześnie o historii teatru Habima, teatru, który w tej chwili jest sceną narodową Izraela.
A który występuje w języku hebrajskim.
Tak. I który od początku grał, taki jego założeniem takim, był tak. Założenie, że będzie grał w języku hebrajskim. I kiedy się cofniemy...
Habima w hebrajskim znaczy scena.
I kiedy się cofniemy do tamtych czasów, to musimy wiedzieć, że w tym naszym rejonie geograficznym Żydzi raczej mówili w języku jidysz.
Tak.
Natomiast ponieważ bardzo chcieli, tutaj jakby też mamy do czynienia z ruchem syjonistycznym, czyli z ruchem, który pracował nad tym, żeby Żydzi mieli swoje własne państwo, żeby po 2000 lat wrócili jakby do swoich
jest
korzeni.
Jest wyraźny wątek tułaczki, tak?
No, tak?
To jest chyba
i żeby też
no,
wrócili na swoje ziemie izraelskie, tak. I żeby wrócili też do języka, w którym wtedy mówiono. Do języka, który w tym momencie, gdy Habima powstaje, jest językiem liturgicznym.
Tak, w sensie dopiero... w ogóle nie jest w użyciu codziennym.
Tak, jest językiem
jest
po
to,
prostu
mówią tam nawet, że to jest język umarły, tak? W sensie
tak.
Martwy.
Tak. No i to jest jednocześnie i walka o scenę, ale jednocześnie walka o taką narodową, żydowską, czy potem izraelską kulturę. Tak, bo jeszcze tutaj na początku, kiedy widzimy powstanie Habimy, no to nie ma państwa Izrael. Ono gdzieś tam może jest w zamysłach, w tęsknotach. I mamy do czynienia cały czas z dwoma planami czasowymi. To znaczy widzimy Nachuma Cemacha, który... Gdzieś w latach 30.
Tak, to lata 30. Przed jeszcze.
A potem już. Potem gdzieś to są lata 50. Gdzieś tam potem to się przenosi. Mam takie wrażenie, że to jest już po wojnie. Że jest cały czas w Izraelu, ale to jest już są lata gdzieś tam, no może 40.
Czy może, ale przyznam szczerze, że.
Są podawane daty.
Odtwarzamy wszystko z napisów.
Tak, to do napisów to zaraz wrócimy. Mamy taką perspektywę czasową tego Nachuma Cemacha, który jest człowiekiem
samotnym,
który dużo przeżył, który ciągle żyje ideą tej sceny w języku jidysz, Habimy, którą założył kiedyś i której był członkiem i powiedzmy dyrektorem. Tak, w języku hebrajskim. I mamy też historię od początku, tego teatru. I też mamy jakby dwa sposoby narracji, to znaczy właśnie...
Jest tak jakby epistolarnie, w sensie, że są czytane listy, które pisał, i to są autentyczne listy, z tego co rozumiem.
Tak, wygłaszane. Cemach do swojej żony.
Do żony i syna.
I syna Ariela.
Syna Ariel, tak.
Tak.
Nie było chyba powiedziane, gdzie oni są.
No, wydaje się, że oni byli w Rosji, a
znaczy,
potem w Związku Radzieckim.
Dopasowałoby, tak, ale...
A on był potem w Izraelu już. To znaczy był tam moment, znaczy, kiedy był w Paryżu, kiedy był w Berlinie.
Tak, ale on w Jerozolimie przebywa, tak naprawdę. On mówi o Jerozolimie, w sensie...
Ale on nie przebywa w Jerozolimie. To jest jakieś inne miasto, bo on mówi, że tutaj takie miasto, 300 tysięcy mieszkańców, a jak Warszawa, bo takie ludne, takie tłumne.
Znaczy, widzisz, no...
Ale to nie była Jerozolima.
Ale dużo mówi o tym, że byłem w Jerozolimie. Albo że...
Tak, tak. No zdecydowanie na pewno przebywa w niedawno stworzonym, czy tworzącym się państwie Izrael. O, może do tego
dojdziemy. No, w sensie konsensus byłby taki, że to jest gdzieś tam.
Mamy tę perspektywę czasową jakby od początków Habimy. To znaczy, kiedy młody Cemach zakłada teatr w Białymstoku i zaraz potem ruszają z falą bieżeńców, tak zwanych bieżeńców, to była taka fala uchodźców, obywateli Cesarstwa Rosyjskiego, którzy zostali przez propagandę rosyjską, carską, jakby zmuszeni do ruchu na wschód, do ucieczki na wschód przed wojskami niemieckimi. I razem z tą falą na wschód też rusza właśnie Cemach i Teatr Habima. Znajdują się w Moskwie i w Moskwie zaczynają... oczywiście w Moskwie odbywa się rewolucja październikowa, lud dochodzi do władzy i Habima walczy o to, żeby zaistnieć, mieć subwencje, żeby mieć pieniądze na działanie, ponieważ oni są ideowcami, oni nie chcą grać...
Nie będą grać w jidysz,
widzisz rzeczy, które są zrozumiałe, które ściągną tłumy. Oni chcą stworzyć teatr wysoce artystyczny i teatr właśnie narodowy, jeżeli mówimy o nowo kształtującym się narodzie izraelskim, tak, który osiądzie już docelowo w swoim nowym państwie.
Tak jak teraz opowiadamy, to jest jeszcze taki jakby trzeci plan, w sensie on jest taki pośredni. Nie wiem, czy do tego dążyłaś, ale są też fragmenty sztuk, które Habima wystawiała.
Tak, ale to są już fragmenty sztuki w zasadzie. W większości właściwie jest to sztuka o Żydzie Wiecznym Tułaczu. Mhm. I to jest sztuka, którą Habima już pokazała w Jerozolimie. Mhm. Tak, i mamy sceny z tej sztuki. Zresztą to jest ten fragment sztuki, kiedy mamy najefektowniejsze kostiumy na scenie.
Tak, tak. Mm-hmm.
Tutaj mamy
nawet jest jeszcze pokazana, wydaje mi się, fragment sztuki na samym początku, w sensie jak niby Habima już powstała i miała pierwszy swój występ, mm-hmm. i tam, że klapa totalna było powiedziane, że jest, ale to był tylko taki fragmencik rzucony, tak jakby, żeby...
To znaczy, jest mowa o tym, że grają Dybuka, ale to już potem, kiedy odnoszą sukces, bo Dybuk przynosi im sukces.
No właśnie, a jeszcze coś przed tym jest. I też było pokazane.
Był fragment?
Wydaje
mi się, że były tylko te ćwiczenia, ponieważ Habima, żeby nabyć umiejętności artystyczne, bo grają w niej amatorzy. No, Cemach nie jest z wykształcenia aktorem. Aktorką nie jest też główna odtwórczyni ról żeńskich, w tym, o ile pamiętam, ona jest przedszkolanką i zostaje przez Cemacha zwerbowana do zespołu.
Jakoś, tak. W sensie tylko dlatego, że mówiła i śpiewała właśnie po hebrajsku.
Po hebrajsku. I on w niej widzi aktorkę tego teatru. To cała ta trupa zdobywa środki i zgłasza się do samego Stanisławskiego, którego traktują jak Boga.
Tak, no.
No i w zasadzie wygląda na to, jakby nie dostąpili audiencji, ale za to jeden z uczniów Stanisławskiego zgadza się prowadzić z nimi warsztaty.
Prowadzić.
Taką szkołę aktorską, szkołę teatralną.
Merytorycznie po prostu, jakby ich przyuczyć.
Oni, ten warsztat w szkole aktorskiej. Tam jest mowa o miesiącach, 6 albo 8 miesięcy pracują przed tym pierwszym wystawieniem. Tutaj tylko nie sprawdziłam. Zawsze miałam wrażenie, że Dybuk został napisany w języku jidysz. I teraz czuję się poczułam się zaskoczona, a przyznam, że tego nie sprawdziłam później. Wypadło mi to z głowy. Bo wygląda na to, że jednak wobec tego, skoro Habima go grał, to on musiał być przez Anskiego. który zresztą też jest na scenie jako człowiek
o
małym przebiciu, którego w sumie nie słuchają, który nie jest zrazu prorokiem i nie jest ich ulubionym dramaturgiem, który napisał dla nich świetny spektakl.
Rzeczywiście, bo ja myślałam...
Tylko on jest taki bardzo, bardzo nieśmiały i się jąka i chyba...
Fakt, tak.
Oni przestają go słuchać. Oni zaczynają...
Oni fantazjują wtedy już, bo już im się podoba, bo już... Tak mi się wydaje, że oni podobali jakoś jakiś chyba...
Tak, ale on taki jakby jest najskromniejszy z tego grona. No właśnie. To znaczy... Tak, ja widzę w tym słabość spektaklu. W tej dwupłaszczyznowości. Bo miałam wrażenie jakby nieprzemyślenia przez twórców, przez reżysera Michaela Teplickiego, tak, o czym tak naprawdę chcę opowiedzieć. Bo mnie osobiście wzruszała, na tym się złapałam dziś po dwóch trzecich spektaklu, mnie wzruszała sama postać Cemacha.
Tak.
Kogoś, kto założył teatr, kto miał ideę, kto pociągnął za sobą ludzi, kto nawet, powiedzmy, ruszył jakąś lawinę i potem traci nad nią kontrolę i jest odrzucony. Bo przecież kiedy mamy tę drugą płaszczyznę czasową, to samotność Cemacha wynika nie tylko z tego, że on jest daleko od żony i syna, ale też z tego, że ten jego teatr nie chce go przyjąć.
Wykluczony z teatru, tak. I on mówi, że chodzi...
Nie chcą się z nim spotkać.
Chodzi na spektakle i po spektaklach zachodzi i nikt się z nim, od niego nie odzywa, nikt go nie wpuszcza na próby. On to porównuje do swojej ściany płaczu, tak jakby.
Tak. No, bardzo to jest dramatyczne. My gdzieś tam po drodze widzimy, co się stało.
I dlaczego tak było? Tak.
Znaczy, ja bym chciała więcej tego wątku. Bo tam wychodzi na to, że oni ruszyli w tournée po świecie. Bo nawet ten cały rozłam chyba jest w Stanach Zjednoczonych, prawda? Kiedy są w Stanach.
Tak, to już jest końcowy, bo tam w Paryżu wspominają, że już co oni chcieliby...
Są tak konflikty jakby... w Berlinie, w Paryżu, zespół buntuje się przeciwko Cemachowi,
że chcą część władzy, tak jakby, że chcą się podzielić, bo tak. Cemach jest tak naprawdę
dyktatorem,
jest właścicielem i on dyktuje, co teatr
robi. A oni chcą demokracji.
Coś więcej, tak?
No jest to, demokracji.
Powiedzmy, na czasie wtedy, tak? Pasuje, a w takiej strukturze różnie bywa, w sensie są różne szkoły, jak to powinno działać i tutaj no niestety Cemach bardzo cierpi z tego powodu, nie chce
jako postać. No ale właśnie ja mam niedosyt, ja bym chciała więcej tego konfliktu, to dla mnie było najciekawsze w całym spektaklu. W zasadzie jest to dobry probierz wielkości Cemacha, to znaczy tak zawsze mówimy o tym, że dobrze, kiedy uczeń przerasta mistrza, teatr, który stworzył Cemach, przerósł jego samego.
Tak, tak. On już...
I teatr jest, żyje, więc jest zwycięstwo, jest zysk, jest tak, wygrana.
Takie fundamenty wylał, tak jakby, że...
Pod tę budowlę to, Teatru tak. Narodowego Izraelskiego. No, sam natomiast jako człowiek skończył smutno, tak? Bo ludzie, z którymi pracował, nie chcieli go potem znać.
Czy wiemy, że skończył w tej historii smutno? Nie wiemy, jak rzeczywiście.
No ale to... tak jest w spektaklu, prawda?
No tak, tak. No, w sensie,
mamy ten
końcówka
rozłam.
Jest smutna, taka, aczkolwiek...
Mamy rozłam.
Mam wrażenie, że sam ostatnie kwestie, on trochę z takim...
No mamy też analogię w tym spektaklu o Żydziewiecznym tułaczu, kiedy ten przychodzień, ten Żyd, który handluje pieluchami na targu, jest obstąpiony przez kobiety. To jak... Kobiety były grane przez kobiety, ale nie tylko. Również mężczyźni grali żydowskie kobiety z czasów biblijnych. W takich bardzo wymyślnych czepcach i sukniach.
Które miały chyba po prostu pokazać, że mają uwiązane
włosy.
Tak jakby tak.
Tak, no, tak. No. I te kobiety chcą go kamienować przecież. W zasadzie tylko dlatego, że jest obcy i że...
No, też udaje proroka, tak? Znaczy ale oni to... myślą, że on udaje proroka.
No właśnie, oni myślą, że on udaje proroka. On nic takiego nie mówi. On się jako prorok nie opowiada.
Czy on się ujawnia jako tako, że ma coś, że coś wie, tak? W sensie...
Było to niejasne.
No właśnie... to w końcu może...
To znaczy treść sztuki o Żydzie Wiecznym Tułaczu była moim zdaniem nieznośna. Język tam był dziwnie stylizowany. To trochę tak, jakbym czytała jakieś dramaty młodopolskie. nie mówię o Wyspiańskim, tylko jakichś pomniejszych polskich dramaturgów. Język bardzo wymyślny, bardzo górnolotny, język właśnie przepowiedni, stylizowany na Biblię. No, dla mnie stylizacja słowna nieznośna i niezrozumiała. I tak myślę też, że złapałam się na tym, jakkolwiek bardzo interesuję się kulturą żydowską, zresztą to chyba też bardziej niż przeciętny obywatel naszego kraju, to mnie wątek powstawania Teatru Narodowego Izraelskiego zirytował. Nie wiedziałam dlaczego i olśniło mnie jakoś pod koniec spektaklu, czy tuż po jego zakończeniu, że według mnie zawsze jest rozłam między... Zawsze sztuka będzie niedostatecznie wielka, nie będzie dostatecznie wielką sztuką, jeżeli nadamy jej jakiś szczególny cel. Jeżeli będzie sztuką użytkową. I tak jak mamy do czynienia, prawda, z literaturą zaprzęgniętą na przykład w dowozu patriotyzmu, że bardzo trudno, żeby taka literatura była jednocześnie wielka i patriotyczna, wzniosła pod tym względem. Tak, zresztą przeciwko takiej literaturze postromantycznej buntowali się twórcy młodopolscy. Tak samo trudno znaleźć polską powieść tendencyjną, czyli pokazującą wprost założenia pozytywizmu XIX-wiecznego. Trudno znaleźć taką powieść tendencyjną, żeby to była po prostu oprócz tego dobra powieść, bo kiedy po prostu literatura ma być wykładem jakichś konkretnych treści i idei, czyli pokazuje, co jest dobre, co jest złe w danej ideologii, po prostu nie jest w stanie osiągnąć wyżyn sztuki, czyli pewnego skomplikowania czegoś, co pobudzi w nas uczucie niejednoznaczne, prawda? Bo sztuka nie powinna być takim wskaźnikiem. Tak samo tutaj, kiedy nieistotna jest wielkość przekazu, a istotny jest tylko i wyłącznie język, i nie dla jego piękna, tylko dlatego, że po prostu naród musi mieć swój język i musimy odnowić naród żydowski, to gdzieś się ta wielkość sztuki gubi. Takie mam wrażenie i ta część poświęcona temu teatrowi była po prostu taka historyczna i w tej historyczności troszeczkę nieznośna. Tu na przykład słaba była scena ze Stalinem. Nie podobała mi się.
A, w tym... Znaczy...
Bo, znaczy, ja nie mówię o tym już, że Stalin został pokazany jako dobry wujcio, który machnął ręką. A tak, ludowy teatr dla robotników żydowskich, to róbcie po hebrajsku. To już jakby abstrahując.
Tak, zgadzam się, że...
Ale wprowadzenie postaci Stalina było... jest moim zdaniem jakby chwytem pod publiczkę. Rzeczywiście bardziej interesującym niż sprawozdania, scenogramy z posiedzeń jakiejś rady robotników żydowskich, która przyznaje finansowanie temu teatrowi. Mm-hmm. Bo takich scen były takie dwie
albo trzy. Tak. I one są burzliwe, bo cena zdecydowanie...
Ale też nudne.
Znaczy, one są, znaczy, w sensie burzliwe są dla mnie w tym, że może ja to tak odebrałem. W sensie Cemach jest zazwyczaj w nich dość spokojny.
Tak, a tam się pojawia...
Wysłuchuje spokojnie zawsze argumentów, ale zawsze na koniec tak jakby ma jeden argument. I to ciężko się rozmawia z taką osobą, więc ja sobie wyobrażam, że one rzeczywiście były burzliwe. Tak sobie dopowiedziałem to. Ale... Przyznaję, że odtworzenia takie, te, które były chronologicznie, czyli właśnie to, co się działo najpierw w Białymstoku, potem w Rosji i potem jak oni się przyuczają do tego pierwszego spektaklu i tak dalej, to były dość trudne do zidentyfikowania się, tak? Przynajmniej ja miałem taki problem, że ciężko im było po prostu tak postawić się w sytuacji, w której ktoś nie może robić sztuki, ale nie do końca tylko dlatego, że ktoś mu zabrania. Tylko on tam sobie taki wysoki cel postawił.
Tak, ale tam chodzi o finansowanie. To znaczy, ja sądzę, że oni mogliby tę sztukę robić, może no się tak, mylę, no, to... tylko chodziło o to, że oni chcieli też mieć środki na to. Przecież no, tego ucznia Stanisławskiego za coś zatrudniają.
No tak, tak, no.
I muszą opłacić jakieś pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. No może chodzi o to, że właśnie nie mają żadnego umocowania, w sensie nie istnieje żaden teatr grający w języku hebrajskim, mający salę,
nie, też nie było nigdy takiego teatru, tak?
No w sensie właśnie, nic, więc tworzą coś w sensie... od zera.
I to jest tylko to, w sensie, że mają sobie ustalony jakiś taki swój własny cel i swój własny pomysł. No i się z tym pomysłem nie zgadza. I to jestem w stanie zrozumieć, ale to tak...
No to jest znacznie mniej atrakcyjne niż perypetie człowieka, z którym się możemy jakoś utożsamić,
tak,
w sensie, którego samo
szczególnie, że on
rozumiemy.
Trochę ginął w tych scenach, bo inni aktorzy mieli okazję...
się pokazać.
No tak, powiedzmy, że się pokaże, no nie, że zabłysnąć, ale po prostu było, jest zwyczajnie więcej aktorów na scenie wtedy, tak? Bo
no
chyba
tak.
Obsada była 6 lub 7 osobowa.
Tak. Z tym, że właśnie jeśli chodzi o takie przeżycie, odczucie emocjonalne tej sztuki, to właśnie ten wątek Cemacha z lat 30. był tak bardzo zajmujący. Te listy były tak pięknie podane,
tak,
aktorsko.
Tak.
Rzeczywiście wtedy no, był taki element monologu na scenie, był tylko ten jeden aktor, albo przynajmniej on jeden był wyeksponowany.
Tak, bo światło gasło, mm-hmm. zupełnie był tylko jeden świetlik na niego.
Że mimo ruchliwości tych scen z wieloma aktorami, to właśnie mnie interesowały te listy wynurzenia, intymne wyznania Cemacha. Bardziej. I ja nawet odczułam pewnego rodzaju zirytowanie, że kończy mi się ten wątek listu i ja znowu muszę wejść w tamtą rzeczywistość tego tworzenia teatru.
Nie.
Człowiek jako człowiek jest bardziej dla mnie interesujący niż dzieje organizacji i dzieje pozyskiwania zezwoleń i finansowego wsparcia.
Znaczy to była największa nierówność chyba. W sensie najbardziej emocjonujące i emocjonalne sceny, w których Cemach właśnie swoje listy przytacza tak jakby. I potem tak jakbyśmy zrobili w filmie cięcie i wchodzimy na scenę, gdzie jakieś fikołki czy ćwiczenia po prostu teatralne wykonują aktorzy i...
Ale to jeszcze było interesujące.
Znaczy, to było interesujące, bo to tak trochę meta...
Meta teatralne, tak.
Tak,
chyba ale... najgorsze były te zebrania kolektywu. Jakkolwiek one były rozegrane ciekawie, bo...
Bo i stroje były...
Odpowiednio spreparowane,
tak?
I była maszyna do pisania z jakąś panią,
coś
która
stukało, pani
protokołowała, tak? Mhm. No to co? To teraz powiemy o tym, o czym napomykamy, że
w sensie, to,
mieliśmy trudność ze zrozumieniem w ogóle.
Utrudnia też, podejrzewam, odbiór i może też stąd wynikają nasze... Znaczy nie chcę mówić, że prosto stąd, tak? Ale z czego, skąd wynikają jakieś takie...
Niedogodności.
Niedogodności, niezadowolenia. No, spektakl był grany po hebrajsku.
No...
Tak jak takie jest założenie i w sensie...
Habima powinna grać po hebrajsku.
Powodowało to, w sensie mnie to wzruszało, w sensie, że jest to rzeczywiście tak odegrane. Co prawda parę zdań było powiedzianych po angielsku czy po polsku nawet, ale
tak.
To dlatego, że się działo
po
przykład,
rosyjsku było parę słów.
Tak.
Bo to się działo.
Akurat się działo w tym miejscu i pasowało, żeby był jakiś tam...
No mnie to fascynuje słuchanie w ogóle języka, z którego nic nie rozumiemy, tak? Bo z języków europejskich nawet
tak,
się nie znamy, wyłapujemy jakieś
czy wyłapiemy,
słowa.
Kiedy zdanie się kończy, czy
tak.
Strukturę zdania, czy pojedyncze, czy od, nie wiem, orzeczenie od podmiotu.
No
więcej na słuch damy radę oddzielić, to już tutaj jest to zupełny no, szok
słuchowy,
lingwistyczny, tak?
Lingwistyczny.
I nie ma jak tego dopasować, więc od razu patrzymy w górę i
na
są wyświetlane napisy.
Na takim wąziutkim ekranie pod sufitem, jak zwykle w teatrach. I niestety napisy były źle przygotowane.
Znaczy tak, chyba nie wiem, czy nie było próby z napisami? Tak jakby technicznie nie usiadł na próbie i nie spojrzał na to, nie patrzył na to?
Część napisów nie mieściła się na ekranie.
Technicznie zwyczajnie.
I wchodziła jakby na sufit, co powodowało załamanie się...
Że pierwszej linijki nie dało się przeczytać.
Tak, załamywanie się pierwszej linijki, znikanie części pierwszej linijki, której się nie dało odczytać. I po prostu sprawiało to, że części tekstu się nie rozumiało.
To był pierwszy problem. Drugi problem, co prawda, nie wiem, czy każdy zauważył, że czcionka się zmieniała też.
Ja zauważyłam. To znaczy font.
No, po angielsku. Znaczy, nie, właśnie.
Nie, właśnie. Ostatnio słyszałam, że czcionka a font to są zupełnie różne rzeczy. Tak mi wytłumaczono.
To jaka jest różnica w takim razie?
To na ten temat mamy podcast.
No nie wiem.
Czcionka to jest ten przedmiot, taki klocuszek z metalu, który na końcu ma literkę odlaną z metalu drukarskiego. Czyli to jest fizycznie ten przedmiocik, który jest klocuszkiem z literką na końcu.
Czyli pojedynczy znak tak jakby.
Natomiast krój liter to inaczej font.
No dobrze, w sensie po angielsku czcionka to font, ale w programach komputerowych czcionka, jak wybieramy czcionkę, to wybieramy krój.
Czy po angielsku font to jest dokładnie ten sam klocuszek z literką? Taki,
tego
jaki
nie
można
wiem.
Zobaczyć
czy,
w Muzeum Drukarstwa?
Czy jakbyśmy 100 lat się cofnęli, czy font by to znaczyło? Można byłoby to ustawić?
No bo właśnie,
ale rozumiem,
bo w języku polskim rzeczywiście czcionka to jest ten klocuszek, który odbija literkę i się jakby mówiło w skrócie, że jest jakaś czcionka, to znaczy tak mówiono w drukarniach, że się wybiera ten rodzaj czcionki, czyli z tej kasetki literki są używane do składania tekstu albo z tamtej. Natomiast jakby sam wygląd graficzny liter to się
nadal
mówiło
font.
Krój liter.
A, krój.
Krój liter. I teraz czy font znaczy ten klocuszek, czy font znaczy krój liter?
O, to teraz jest do powiem.
To jest do wyjaśnienia.
To jest,
Ale zmieniał się. Tak, krój liter się zmieniał.
To będzie część całego segmentu, w którym rozmawiamy o tym, o czym normalnie nie rozmawiamy. Najpierw były odkurzacze, potem tofik, a teraz czcionka i font.
Bardzo dobrze, żeby słuchacze nam się nie znudzili. Zmieniał się ten krój liter, co było po prostu takie wybijające z rytmu.
Tak, bo zdawało się, że jakby ktoś bez uwagi to przygotował, albo pospiesznie, w sensie może nie było...
Ale proszę cię, są trzy kliknięcia, żeby zaznaczyć całość tekstu i jedno, żeby wcisnąć odpowiedni
w sensie
font.
To nie, akurat nie tak myślisz o tym, jak się wyświetla napisy, bo każda linijka, czy każda partia jest oddzielnie i one niekoniecznie nawet muszą być w tych samych plikach. One mają oznaczony swój tylko czas początka i końca wyświetlania klasycznie. Mm-hmm. Znaczy najprościej o tym myśląc.
No dobrze, ale też mi się wydaje, że kiedy no pewnie nie są to pliki wordowskie, ale w plikach wordowskich jest na przykład coś takiego, że domyślnie ustawiamy dla wszystkich plików otwieranych w jednym komputerze
program, który
pewną
to,
ściankę.
Znaczy, używając mojego doświadczenia informatycznego czy z komputerami, to podejrzewam, że program, który interpretuje te napisy, przyjmuje jakieś atrybuty, na przykład właśnie krój. Czyli na przykład ta linijka jest w, nie wiem, Arial, a ta linijka jest w Times New Roman. I jeżeli...
Ale po co?
Bo jeżeli jest dopisane szczegółowo, że ma być w takiej czcionce, bo na przykład chcemy, żeby była kursywą jakaś część tekstu napisana, tak? Chcemy, żeby jakaś część tekstu była pogrubiona, a część, żeby była właśnie w innym jakimś formacie. I po prostu, jeżeli nie są dokładnie takie rzeczy przygotowane, żeby każdy miał identyczny, nie są dopracowane, no to wychodzą takie kwiatki właśnie, że...
No dobrze, no to ale rozumiem. Ktoś może robił te napisy, kto nie umiał obsługiwać tego programu do przygotowania napisów, albo nie pomyślał.
Znaczy też
o
pytanie,
tym,
czy to było grane kiedykolwiek indziej w Polsce. Bo jeżeli to było pierwsze wystawienie w Polsce, to mogło być rzeczywiście, że tak powiem, na kolanie, w sensie na szybko przygotowane.
To było na kolanie, ponieważ w tym tekście były błędy ortograficzne.
Interpunkcyjne i ortograficzne były na pewno.
Tak, i to troszeczkę bolało w oczy. Bo jednak teatr to świątynia sztuki i nam się w Polsce kojarzy z poprawnym językiem, więc no... Ktoś z na pewno polskich przyjaciół teatru Malenki i teatru Habima mógł to sprawdzić ze słownikiem chociażby w ręku, nawet z papierowym.
To była dość duża bariera też zwyczajnie dlatego, że to nie była taka statyczna sztuka, w sensie było dość...
Dużo dialogu.
Znaczy dużo dialogu, ale dużo ruchu też, w sensie
tak.
Nawet jeżeli to było przejście aktora, no to powiedzmy, że to proste, tak? Ale w sensie aktorzy często tańczyli, czy właśnie wykonywali jakieś takie fizyczne
zadania,
ćwiczenia. Więc jak tylko, okej, muszę się zorientować, co on mówi, to w tym czasie nie patrzę na to, gdzie on się przemieszcza. I
to w ogóle zawsze tak jest w spektaklach z napisami, że niestety, kiedy popatrzysz do góry, a siedzisz na tyle blisko, że nie jesteś w stanie jednocześnie ogarnąć wzrokiem napisów i światła sceny, to po prostu możesz być zaskoczony tym po chwili, że coś się diametralnie na scenie zmieniło, a ty nie wiesz kiedy, jak i dlaczego. To już miałam takie doświadczenia. No, jest to bardzo niewygodne oglądanie spektaklu w języku, którego się nie rozumie i trzeba korzystać z napisów. Ale to mnie chyba zniechęci do oglądania spektakli obcojęzycznych, tak sądzę.
Znaczy, to nie jest wina tutaj w sensie tak jakby samego spektaklu. Tutaj technicznie jesteśmy trochę.
Już pomijmy ten font i błędy ortograficzne, interpunkcyjne. Po prostu, że napisy nie były dopasowane do ekranu i po prostu części linijek nie można było w ogóle przeczytać. Tym jesteśmy rozczarowani przede wszystkim. O, żeby to było jasne, że tak. Nie wszystkim. Natomiast myślę, że była świetna scenografia.
Prosta?
Tak. Mieliśmy w zasadzie taką ścianę.
I dwa walce.
Tak, takie płaskie walce, jakby bębny płaskie.
Dalej są walcami.
No tak, ale w sensie, żeby też nasi słuchacze zrozumieli, że to nie takie podłużne walce jak rura, tylko takie bardziej jak płaski bęben. I ta ściana miała w sobie elementy jakby włożone, które były jednocześnie hebrajskimi literami. Tak.
Mm-hmm. Tak. Tak.
Tak. I one wyjmowane czy otwierane były wejściami, jakimiś oknami, prześwitami.
Schodami.
Taką rampą nawet.
Znaczy,
jakby.
Bo były te schody, taka ta rampa rzeczywiście taka, mm-hmm. Ale były jeszcze to co z lewej strony oni wyciągnęli, tak. Takie pudło, które też było takim
stopniem,
schodami albo jak to się mówi, tam gdzie siedzi widownia, mm-hmm. ale nie... Klasycznie, tylko takie...
Amfiteatrem.
Tak jakby amfiteatrem, tak.
I te walce też były przetaczane.
I albo służyły...
Albo też stały
jeden
po prostu...
na drugim, więc taką jeden, jak tort, wieżyczkę.
Tort, taką kanapę okrągłą.
Wiele
elementów. Postument posągu też jakby
i krzesło. Jedno krzesło.
Było jedno krzesło?
Jedno było krzesło od początku właśnie i oni Cemachowi je zabierają na początku. Ja myślałem, że to będzie ta scena.
Tak, rzeczywiście.
Było wprowadzenie na początku, które poprowadził...
Dariusz Szada.
Z Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku. Tak. I on nam przybliżył, że właśnie Habima to jest scena.
Scena.
I to krzesło na pierwszej samej dosłownie scenie, jak jedyna postać na biało ubrana tak naprawdę, jeszcze nie wiem, że to jest Cemach, stoi w świetle, ktoś mu je zabiera, ktoś mu je przedstawia, on nie dość, że on próbuje na nim usiąść, ale tak jakby on przychodzi różnymi rękami i tak jak się popatrzy na całość, to trochę może to było
taka klamra,
tak, że to klamra. Jest, że to jest ta jego scena, bo on na przykład siedzi na dokładnie tym krześle w czasie przesłuchań z tą komisją komunistyczną,
tak.
Nie wiem jak to, budżetowo jak to nazwać.
No, taki komitet myślę.
Komitet, to jest dobre sowieckie
słowo. Dobre komunistyczne słowo.
Więc to był chyba jedyny taki symbol chyba, bo on prawie do końca chyba został, bo na końcu on nie ma tego krzesła już, jak czyta te listy.
Nie, w ogóle kiedy czyta te listy, a
początku,
wygłasza.
Znaczy, no, ja mówię, że czyta tak, no bo to są jego własne listy, więc dlatego ja tak.
No tak, tak.
Myślę,
no
ale na początku on siedzi na tym krześle. Jak początek jest tego już tej części w latach 30.
Nie zwróciłam na to uwagę.
On siedzi, bo on też opowiada o tym, że był w Jerozolimie i siedział po prostu w takiej kawiarence i siedzi na krześle. A już na koniec nie i stoi. Mm-hmm. I tam stoi tak pod ścianą, tak jak pod ścianą płaszczu, tak jakby, czy...
No mam wrażenie, że podczas wygłaszania większości listów stoi.
Tak, już pod koniec, już w sensie właśnie pierwszy wydaje mi się tylko, a reszta już stoi, więc mm-hmm. może przypadkowy tak jakby symbol, ale mi to pasowało, tak, że to jest ta jego scena. Tym bardziej, że właśnie na początku wyraźnie były jakieś z nią... No coś się z nią działo, tak? Coś się mm-hmm. działo z tym krzesłem. Coś ktoś podbierał, ktoś siadał na nim, ktoś odstawiał je z powrotem, potem znowu tak jak coś się komuś daje i zabiera, tak? W sensie zabiera się mu kontrolę.
Tak, tak. No tak jakby klamra, bo na tym kończymy potem, tak? Że on jest wykluczony z teatru, czyli, mm-hmm. czyli już ten element się pojawia na początku, chociaż jeszcze nie do końca jasny, bardzo metaforyczny. Wiele elementów ruchu, sposobu wykorzystania scenografii bardzo mi się podobało. Też umowność kostiumów, które mimo wszystko w jakiś bardzo prosty sposób aktorzy przetwarzali właśnie, a to na kostiumy takich komunistycznych inteligentów, a to na kostiumy
z teatru,
tak?
Gdzie to ciekawe było też, że jak to były kostiumy teatralne, które oni nosili na scenie, to było widać wyraźnie, że to są kostiumy teatralne, bo na przykład wszystkie były w tym samym stylu, kolorze i z tego samego materiału. Tak?
W ogóle w większości mamy czerń i biel na tej scenie.
Nie licząc tylnej ściany, która jest w błękicie. Takim...
W błękicie, tak. I ze strojów tylko ta jedna z bohaterek Żyda Wiecznego Tułacza miała taką szatę w kolorze zgaszonych czerwieni, róży, pomarańczy.
No i oczywiście pojawiają się czerwone chusty w komitecie.
W komitecie komunistycznym, ale w zasadzie spektakl jest wyważony. Scenografia wyważona bardzo kolorystycznie. Ciekawie też są właśnie zamarkowane w kostiumach brody i pejsy pobożnych Żydów przez takie sznurki.
Tak.
Takie sznurki splecione tak jakby warkoczyki pod brodą.
Tak.
Ponieważ i aktorki, i aktorzy grają i kobiety, i mężczyzn w tych scenach z Żyda Wiecznego Tułacza. Spektakl. Mniej nam się podobał niż Kukrzysko.
Znaczy mi się podobał... Podobał mi się. Nie mogę powiedzieć, że mi się podobał.
Znaczy, mi się też podobał. No tyle, że właśnie była tam jakaś doza irytacji. Te niedociągnięcia techniczne.
Ja czułem się bardziej, w sensie... Ja już machnąłem ręką na takie rzeczy, że takie jakby techniczne opracowanie jest nie zawsze takie, jakbyśmy sobie życzyli. Ja czułem się tak... Najbardziej się utożsamiłem, ale... rozumiałem postać Cemacha.
No właśnie, ja też się utożsamiałam z postacią Cemacha, ale... dlatego wolałam ten wątek,
innych
żeby go było więcej.
Tam właściwie...
No jest ta aktorka, którą on angażuje.
Ale ona znika. Ona tylko jest w tej scenie, gdzie on ją angażuje i potem ona po prostu jest jako aktorka i się pojawia.
Tak.
Nie ma nawet, w sensie nie pamiętam, czy nawet z nazwiska jest wskazana osoba, która tak jakby chce odebrać władzę, tak powiem, Cemachowi.
Nie, bo to jest zespół.
To jest zespół, tak.
To znaczy to poznajemy takie... tego aktora, który zostaje jako zakładnik długu w Wiedniu.
No, o tak, ale on znika.
To taka postać komiczna, taki... No bo tak. Taki, no tak, no bo człowiek, który został, bo nie mogli zapłacić za hotel.
No ale to jest...
Jest jeszcze ten aktor... Ten wysoki,
który gra
tego komunistycznego przywódcę komitetu chyba.
No ale...
I on...
Oni w sensie oni są...
On nie jest jakby... Nie jest nazwany, prawda?
Tak, Cemach to jest tak jakby jedyna postać i on...
Nie, no jest ten Anski, czyli
no,
dramaturg.
No Anski też wchodzi na...
Wchodzi i wychodzi. No jest ten właśnie uczeń Stanisławskiego, nie pamiętam jego nazwiska, który im pomagał. No to
tak.
Właśnie ten...
No to jest jedyna postać, która ma tak jakby swój epizod. Taki rzeczywisty, że wiemy, co się z nią dzieje. Bo mówią, że
w którymś momencie się pojawia, w którymś momencie kończy z nim współpracę.
Kończy z nim pracę i właściwie zaraz chyba umiera po paru tygodniach czy miesiącach.
Tak.
Jest powiedziane, że on jest chory już tak właściwie od początku tak, i że z nim pracuje.
Czyli wiemy, dlaczego się pojawia i dlaczego znika. No, wszyscy inni aktorzy są jakby tłumem, są zespołem. Czyli naprawdę...
Co też pasuje do tego, można powiedzieć, że ten zespół nie był identyczny tak jakby z miesiąca na miesiąc, albo nawet z wystawienia na wystawienie, tak? Bo różne role mogą grać różni aktorzy. I
ale to chyba jednak był jednolity w miarę zespół.
Ale właśnie,
pracy.
Właśnie, więc tak jakby nie było... No, ja wiem, że oni fajnie było, że byli ubrani właściwie identycznie. Nikt się nie wybijał, tak? Właściwie wzrostem, no i płcią czasami można było rozpoznać kogoś, a...
No, zdecydowanie płcią.
Znaczy, chodzi mi o to, że jak nie byli w strojach...
Jak nie wykrywali ról teatralnych w teatrze.
To po prostu, to widać było po prostu, o, to jest ten aktor i to jest ten aktor. W tym przedstawieniu, które ja teraz oglądam, nie w tym, które oni wystawiają na scenie w czasie wystawienia przedstawienia. Chodzi mi o to, że tak jakby ta metanarracja tak jakby odcinała, tak jakby no musiał jeszcze na jedną scenę wejść, tak jakby, tak? W sensie, że ja muszę oglądać przedstawienie, które oni wystawiają w czasie przedstawienia i pracują nad nim. I co jest tak fajnie, w sensie ciekawie puszczają oczko trochę, ale no z drugiej strony historia, tak jakby sam konflikt właśnie trochę...
Się rozmywa, no nie?
Kuleje w tym wypadku, tak?
Tak, bo ja miałam takie wrażenie od razu, że mamy... No o tym już mówiłam, ten konflikt. Co reżyser chciał zrobić? Czy on chciał pokazać historię Teatru Habima, czy historię konfliktu twórcy z zespołem, który powołał? Wydaje mi się, że gdyby wybrał samą historię Teatru Habima, to mogłaby być nudna laurka, ale gdyby wybrał tylko historię rzeczywiście Cemacha, bez umocowania tego zespołu jakby osobno, bo to w pewien sposób mamy tutaj skontrastowane, gdyby szedł chronologicznie historią Cemacha, to nadal byłby dobry spektakl. Czy w ogóle tytuł Cemach jest prawomocny?
Tak, zdecydowanie.
I gdyby reżyser ograniczył trochę wagę tych...
Albo stonował może jakoś...
...historycznych elementów na rzecz właśnie tego, co się dzieje między ludźmi, wydaje mi się, że to by mógł
tak,
być
właśnie,
jeszcze
lepszy
spektakl. Tak,
właśnie, dać mu drugą osobę. W sensie mamy tą nieobecną żonę właściwie, tak?
W sensie tak, tylko ale my w sumie nie wiemy, bo nie mamy ani jednego listu od niej, więc tak naprawdę nie wiemy, czy ona czeka, czy nie czeka, czy on sobie tylko wyobraża, że do niej pisze.
I są takie momenty... niewysłane listy, tak?
Znaczy nawet tam pisze, że wysyła synkowi jakieś palto i jakąś zabawkę.
I wysyła pieniądze, że daje ci... Wysyłam tym listem 100 marek albo jakiejś rubli. Innej waluty rubli, a tym drugim wysyłam 50, bo coś tam, żeby wam starczyło do końca miesiąca, że coś takiego. Mówi takie rzeczy.
Tak, ale my nie wiemy, czy tak było.
W sensie właśnie daj
czy one
mu jakoś...
doszły, te listy.
Znaczy, w sensie, czy może to i dobrze, że on jest... Znaczy, w sensie może to chodzi, że jest samotny. Ale dajmy mu kogoś, bo my tej żony nawet nie poznajemy.
No nie.
No nie jest. On tylko znamy...
My nawet nie wiemy, no wygląda na to, że ona nie była, nie należała do zespołu, skoro z nimi nie wyjeżdża, gdzieś tam
więc
siedzi.
Tutaj jest właśnie tak jakby też tego człowieka, takiego artysty autentycznego, który się odcina tak jakby od swojego życia, tylko dla swojej sztuki, tak? I potem no, zbiera jakby karę, tak? Za to, w sensie jest
smutny, no niestety.
Cierpi przez to, tak?
Cierpi.
Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo że w sensie myślę, że już podsumowaliśmy.
Tak, no zdecydowanie w pierwszym naszym odcinku mówiliśmy o innym spektaklu z Izraela. To znaczy ja mówiłam o tym spektaklu, który widziałam na festiwalu Last Fest.
Tak.
No i jeżeli mielibyście wybór, to tamten polecam bardziej. Natomiast to nie był zły spektakl, choć niedoskonały, ale dobrze jest widzieć...
Ja na przykład drugi raz bym nie poszedł go zobaczyć. Cemacha.
Ja też nie. Na Cemacha też bym nie
chyba,
poszedł.
Że graliby go po polsku.
O nie, albo chyba, żeby go grali z dobrymi napisami.
Żeby wystawiał to na przykład polski teatr po polsku, tak? Ten scenariusz tak jakby.
Bo ale to podejrzewam, że straciłby się ten walor hebrajskiego, o który oni walczą. No. Hebrajskiego w teatrze. Teatr w języku hebrajskim.
Ale co jeżeli umknęło nam obojgu coś, co...
Zdecydowanie pewnie nam umknęło.
No właśnie, co tak jakby jest kluczowe i czego coś, co... Może oni jednak rozmawiają o tej żonie, po prostu nie przeczytaliśmy o tym, tak? W sensie...
To jeżeli ktoś z naszych słuchaczy kiedykolwiek miał okazję widzieć ten spektakl albo będzie mógł go zobaczyć, to prosimy, żeby się do nas odezwał.
Prosimy o korektę, wypuścimy wtedy na pewno.
Wtedy na pewno się pokajamy, jeżeli tak. Jesteśmy w błędzie. No to tylko mogę dodać cokolwiek o dwóch innych spektaklach, na których
znaczy jeszcze o tym chcę powiedzieć, bo najwyżej wytniemy to. Mi się to skojarzyło trochę z naszym sketchem, z żywotem Ludwika.
A tego nie będą nasi słuchacze w tym momencie rozumieć.
A jak będą rozumieć? A jak będzie ktoś, kto widział?
Aha, no nie, tak. Nie pomyślałam. Oj, nie pomyślałam, że są ludzie, którzy pamiętają nasz sketch o Ludwiku.
Z Anetą jeszcze, Agnieszką Żmudzką i Mają wtedy
Szcześniak.
Byliśmy w kabarecie Nie znasz. To napisaliśmy taki sketch na...
Urodziny Ludwika Zamenhofa.
Tak.
Nie wiem, czy one były okrągłe.
Bo ale to było po tym dużym kongresie Esperanto w Białymstoku.
Czyli jakoś tam jubileuszowo.
Podejrzewam, że tak.
Ale w każdym razie urodziny Ludwika Zamenhofa są w Białymstoku obchodzone przez środowisko esperantystów corocznie.
Tak.
W zasadzie co roku można by ten sketch pokazać.
Napisaliśmy kabaretowy sketch, który był tak jakby biografią Ludwika Zamenhofa. A dokładnie był o tym, jak Shapiro nazwę ulicy zmienił. Nie pamiętam jakiej.
Z zielonej
na Zamenhofa.
Ulicę Ludwika Zamenhofa. Mamy taką
scenę. I to były perypetie tak jakby właśnie
Zamenhofa
pokazane tym akurat tutaj chronologicznie. I nie wiem, czemu miałem takie, zauważyłem podobieństwo, w sensie, bo to było takie, że po prostu teraz jesteśmy tutaj i tutaj. Jesteśmy teraz w Moskwie i jest rok ten i ten.
Aha.
I mieliśmy bardzo podobne teksty.
No ten teatr był taki, no nie był to teatr, który udawał, że jest tak, prawdziwym życiem, był to teatr, który był świadomy tego, że jest teatrem.
Tak, jest nowocześnie to było pokazane.
Aha. No coś w tym jest, no właśnie, historia w teatrze, biografia w teatrze, na ile to jest dobry materiał, to w ogóle temat na inną jeszcze dyskusję.
Zdecydowanie.